Posiedzenie 41. sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam, jesteśmy w punkcie 14. Projekt 489 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Za chwilę oddam głos panu radnemu Tomaszowi Lewandowskiemu. Natomiast przysłuchując się tej dyskusji, mam wrażenie, że wiele z państwa porusza wątki nieobjęte zmianą, która jest proponowana w tym projekcie uchwały, i dyskusja wybiega poza przedmiot tej zmiany. Dlatego prosiłbym o pewne zdyscyplinowanie i zajęcie się rzeczywiście przedmiotem zmiany, czyli przedmiotem tej uchwały. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski.
Odpowiadając na apel pana przewodniczącego, nie będę szczegółowo omawiał tej autopoprawki czy pierwotnego projektu uchwały. W tym miejscu chciałbym tylko podziękować panu prezydentowi, że zgłosił autopoprawkę, że wycofał się z podwyżek cen do czasu, kiedy firma zewnętrzna rzeczywiście nie ustali pewnego takiego mechanizmu, który pozwoli nam w sposób odpowiedzialny głosować nad podwyżkami cen odbioru odpadów. Niemniej jednak w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jedną, taki niepokojący sygnał jeden. Mianowicie w piątek, po tym jak przeanalizowałem ceny w czasie komisji, ceny maksymalne w tej chwili obowiązujące odbioru odpadów i porównałem je z cenami obowiązującymi u firm odbierających odpady, okazało się, że żadna z tych firm dużych, z czterech największych w Poznaniu, nie stosuje tych cen maksymalnych, stosuje stawki wyższe. Stąd apel między innymi firma, w której udziały ma miasto Poznań. Wszyscy wiemy, o jakiej firmie mówię. Stąd apel o dość rygorystyczne stosowanie tych cen, kontrolę, czy firmy realizują postanowienia uchwał Rady Miasta i prawa miejscowego, i ustalenie w przyszłości jakiegoś systemu kontroli tych cen ustalonych przez miasto. Bo to, że my sobie tutaj pewne ceny maksymalne ustalimy, a firmy ich nie będą stosowały, to mija się troszeczkę z celem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ta debata jest taka sama zawsze przy tego rodzaju debacie, przy regulaminie utrzymania czystości porządku w gminie. Mówiąc szczerze, trochę mnie martwi to, że w tej dyskusji nie potrafimy znaleźć nowych argumentów, bo zawsze to schodzi na narzekanie na firmy, zawsze to schodzi na narzekanie na zaproszenie psie kupy i dyskusja, próbujemy rozwiązywać dyskusję, czy w trakcie dyskusji rozwiązać problemy strategiczne, która się nie toczy w trakcie, w czasie, w którym to jest potrzebne, na przykład właśnie przy ustalaniu polityki śmieciowej. To jest oczywiście zmartwienie. Ale w związku z tym, że ta debata jest podobna za każdym razem, też być może w mojej wypowiedzi pojawią się argumenty, które państwo słyszeliście, więc za to przepraszam. Tutaj w wypowiedzi pani radnej Szlagowskiej pojawiło się kilka wątków, na które chciałbym odpowiedzieć. One się również pojawiały w innych wypowiedziach, ale sądzę, że jest ku temu okazja, żeby na to wszystko jakby spojrzeć w jednym wystąpieniu. Drodzy państwo, mam wrażenie, że my oskarżamy firmy o to, że windują ceny i że problem wysokich cen jest problemem tylko firm i jakby pretensji naszej do władz miasta o to, że nie potrafią z tym nic zrobić. To nie jest do końca prawda, dlatego że oczywiście firmy stawiają swoje stawki, nie robią tego, że na zasadzie dobrowolności, że robią coś za darmo, natomiast za wysokie ceny, jak my to określamy, tutaj nie do końca są firmy odpowiedzialne. Nawet nie jest odpowiedzialny za to prezydent i jego służby. Problem tkwi jakby w rozwiązaniu całościowym, jaki próbujemy w Polsce stworzyć. Mianowicie wszystkie te opłaty, te, które się pojawiły ostatnio wysokie, które się jeszcze pojawią pewnie dwukrotnie i pod koniec tego roku, od 1 stycznia 2009 roku, to jest kwestia krajowego ustawodawstwa. I to też nie jest pretensja do rządu takiego czy takiego, po prostu pewnego rozwiązania, które nam nakłada Unia Europejska. Można bowiem powiedzieć, że najtańszą metodą, bardzo skrótowo to przedstawię i może przekoloryzuję pewne kwestie, ale o to, żeby mi oddać intencje. Można powiedzieć, że najtańszą metodą gospodarki odpadami jest wysypisko, więc w takim razie powinniśmy w te wysypiska inwestować. To jest oczywiście nieprawda. Tak zwana najtańsza cena na składowisku jest wynikiem po prostu tego, że przez długie lata po prostu budowano dziurę, do niej wrzucano odpady, zasypywano i udawano, że z tym problemem nic się dalej nie dzieje. Wysypisko dzisiaj nie jest urządzeniem, czy nie jest instalacją, której dokonuje się utylizacja odpadów. Jest dzisiaj miejscem, w którym właściwie odpady się przemieszczają, ale nie znikają, jakby nie znika problem. Stąd też uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że od paru lat polski rząd na skutek dyrektyw unijnych i pewnej polityki ekologicznej Unii Europejskiej wprowadza wysokie stawki na składowisko, stawia cenę zaporową po to, żeby polskie samorządy i wszyscy inni realizatorzy gospodarki odpadami wreszcie zaczęli myśleć systemowo. To znaczy się odeszli od myślenia, że budujemy składowisko, wrzucamy do dziury odpady i zasypujemy, tylko budowali takie instalacje i wprowadzali takie rozwiązania, które doprowadzą do tego, że tych odpadów będzie mniej. W Poznaniu taki pomysł się pojawił i on jest zapisany zarówno w strategii gospodarki odpadami, jak i w dwóch planach gospodarki odpadami. Z tego, co pan prezydent zapowiadał, kończymy pracę nad studium wykonalności. Tam też podejrzewam, będą tego rodzaju rozwiązania, które doprowadzą do tego, że składowisko przestanie być głównym elementem gospodarki odpadami, a stanie się elementem jednym z wielu, być może pobocznym, który tak naprawdę, do którego będą odprowadzane odpady, z którymi się już nie da nic konkretnego zrobić. I nie rozumiem tego narzekania, czy nie rozumiem, jak wypowiedzi pani radnej Szlagowskiej, która mówi, że rozwiązaniem dla problemu odpadów w Polsce będzie przywrócenie władztwa odpadów nad odpadami przez gminy. Ja to powiem bardzo radykalnie, to jest trochę socjalizm, ale to też jakby pomijając kwestię, czy to jest socjalizm, czy nie socjalizm, to jest rozwiązanie donikąd. Dlatego, że dzisiaj wprowadzanie władztwa nad odpadami w rękę samorządów powoduje to, że po pierwsze miasta, samorządy musiałyby stworzyć podmioty, które będą w gospodarce odpadami funkcjonowały, czyli cały system transportu, odbioru i utylizacji, co w sposób oczywisty podniesie koszty funkcjonowania. W tym momencie coś, co dzisiaj narzekamy, że jest drogie, będzie droższe 3 razy. Poznań podjął paręnaście lat temu decyzję o tym, że gospodarka odpadami jest współrealizowana w Poznaniu przez podmioty prywatne. Mamy ich obecnie bodajże 50 parę. Jeszcze 3 lata temu było ich 150 parę. Na szczęście ostre normy, które nałożył prezydent i Rada Miasta, doprowadziły do tego, że na rynku zostały te, które spełniają ostre normy w gospodarce odpadami. A mam nadzieję, że jeszcze ostrzejsze normy, które mam nadzieję pan prezydent po znowelizowanym planie gospodarki odpadami, znowelizowanym regulaminie jeszcze bardziej zaostrzy, doprowadzi do tego, że tych firm będzie mniej. Nie chodzi o to, żeby eliminować firmy z rynku, chodzi o to, żeby na rynku zostały te firmy, które spełniają najwyższe standardy funkcjonowania. I oczywiście można powiedzieć, że funkcjonowanie firm prywatnych na rynku odpadowym niesie pewne mankamenty. Oczywiście pewne mankamenty niesie, ale jest to rozwiązanie, które właściwie w Poznaniu się sprawdziło. I dzisiaj dyskusja na ten temat, czy gminy mają odzyskać władzę nad odpadami, czy całkowicie sprywatyzować, jest debatą, która do niczego nie doprowadza. Ta debata, przypomnę, toczy się od 7 lat na forum Sejmu. Reprezentantem jednej opinii jest Polska Izba Gospodarki Odpadami, która jest reprezentowana przez firmy prywatne. Przeciwko niej występuje Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, czyli grupująca firmy komunalne bądź samorządy, które uważają, że absolutnie odpady nie mogą trafić w ręce prywatne, powinny być skomunalizowane. Dzisiejsze rozwiązanie całkowitej prywatyzacji i bądź rozwiązanie całkowitej komunalizacji jest rozwiązaniem, które prowadzi donikąd, dlatego że oczywiście można sobie wyobrazić, że sprywatyzujemy sektor transportu odpadów, odbioru, natomiast nie jesteśmy dzisiaj w stanie przy olbrzymich kosztach budowy instalacji sprywatyzować na tym etapie właśnie budowy i funkcjonowania dużych instalacji. Myślę tu na przykład o spalarniach. Dzisiaj one mogą być realizowane tylko i wyłącznie właściwie w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, cokolwiek pod tym pojęciem ustawowo rozumiemy. Więc ja mam propozycję inną dla pani radnej Szlagowskiej. Nie proponujmy odzyskania władztwa nad odpadami przez samorząd. Proponujmy takie rozwiązanie, że samorząd będzie miał instrument sterowania strumieniem. To jest dzisiaj znacznie łatwiejsze rozwiązanie, bo samorząd w swoich rozwiązaniach strategicznych jest w stanie wskazać instalacje, na które uważamy, że powinny być odpady kierowane. Nie eliminujemy firm prywatnych z rynku, tylko każemy im wozić na konkretną instalację. W tym momencie cały system ładnie się domyka. Funkcjonują firmy, które mogą swoją działalność gospodarczą prowadzić, a miasto ma spełnione normy w zakresie gospodarki odpadami. O wszystkich tych normach mówi pan prezydent, nie będę ich powtarzał. Powtarzam, dzisiaj rozwiązanie właścicielstwa nad odpadami przez gminy jest rozwiązaniem, które w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych rozwiązaniach, przy dzisiejszych obowiązkach i wysokich standardach samorządy nie są w stanie spełnić. Może byłoby w stanie spełnić Poznań, Warszawa, Kraków, ale mniejsze gminy w żadnej mierze nie. Powtarzam, ja akurat nie, że się cieszę, że stawki na składowiskach rosną, natomiast to jest dzisiaj jedyny instrument, który pozwala nam uzmysłowić samorządom, również radnym Poznania, że składowanie odpadów jest niczym, dlatego że to nie jest dzisiaj budowanie tylko dziury i wrzucanie tam odpadów, ale to jest cała kwestia zabezpieczenia tego miejsca, ponoszenia olbrzymich kosztów monitorowania, zabezpieczenia przed niebezpiecznymi wyciekami itd., itd. Powtarzam, wysypiska dzisiaj nie są żadnym rozwiązaniem. Dla przykładu, mówiąc o aglomeracji poznańskiej, powiem tylko tyle, że w aglomeracji poznańskiej, czyli mówiąc tutaj umownie Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego, mamy dzisiaj obecnie 5 czy 7 składowisk. Do roku 2015 według norm, które funkcjonują dzisiaj, wszystkie powinny być zamknięte. Również z naszym wysypiskiem odpadów komunalnych, które znajduje się w Suchym Lesie. To doprowadzi do tego, że za 7 lat nie będziemy mieli gdzie odpadów składować. Więc czas najwyższy, żeby pomyśleć o tym, żeby radykalnie ograniczyć liczbę odpadów kierowanych na składowisko, jedno czy drugie, i zwiększać w tym momencie strumień odpadów, z którymi można zrobić coś konkretnego. W Poznaniu, mimo że cały czas jeszcze nie mamy całego miasta domkniętego systemem segregacji, segregacja sprawdza się znakomicie. Mam nadzieję, że kiedy powstanie w Poznaniu spalarnia, w tym momencie cały ten system ładnie się podomyka i w tym momencie będziemy mieli po prostu komplementarnie, wzajemnie uzupełniające się działania, które doprowadzą do tego, że składowisko będzie tylko miejscem do składowania tych odpadów, z którymi nie da się nic zrobić. Drodzy Państwo, oczywiście to, co teraz powiedziałem i to, co też Państwo prowadzicie, to nie jest bezpośrednia dyskusja na temat tego projektu uchwały, ale w związku z tym, że argumenty natury ogólnej się pojawiły, to też postanowiłem w tej swojej wypowiedzi te informacje tej ogólnej natury przedstawić. Ja się bardzo cieszę z zapowiedzi pana prezydenta, że ta nowelizacja regulaminu utrzymania czystości, którą mamy dzisiaj w obradach, nie jest ostatnią, że ona będzie dalej nowelizowana.
Niestety czas się skończył, panie przewodniczący. Pan radny Wojciech Wojśkowiak, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym oddać głos w tej dyskusji panu Henrykowi Tubackiemu, prezesowi Poznańskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.
Bardzo proszę. Proszę nacisnąć przycisk na zgłoszenia do głosu. Tam jest taki zielony mikrofon. Proszę przesunąć na górę listy pana. Proszę, jest już.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym się wypowiedzieć w zakresie ustępu 8 dotyczącego psich toalet, jak również proponowanego tutaj w tym porządku ustępu 9, jak również w zakresie zabezpieczenia nieruchomości od psów, to jest ustęp 7 w dalszej części projektu uchwały. Szanowni Państwo, ja jestem całym sercem za psimi toaletami, ale chciałbym zauważyć, że to nie jest formuła realizacji tego celu. Chciałem wskazać, że na podstawie informacji, która się uzyskali członkowie Komisji Komunalnej Mieszkaniowej w ostatni piątek, nie była przeprowadzona konsultacja społeczna. Przepis ten, proszę Państwa, chciałbym tutaj Państwu prosić o również informację, która wewnątrz urzędu powinna być jasna. Pytanie jest takie, czy miejski konserwator zabytków wobec budynku wpisanego do rejestru zabytków wyrazi zgodę na budowę psiej toalety? Uważam, że nie. Proszę Państwa, ten przepis o budowie psiej toalet jest niezgodny z ustawą o ochronie praw lokatorów, z kodeksem cywilnym, gdyż on ingeruje w regulamin porządku domowego, a na podstawie wykładni kodeksu cywilnego Rada Gminy nie może ingerować w umowę cywilne między strony najmu, jak i również w regulamin porządku domowego, co tutaj w tym momencie, w tym zakresie Rada zamierza czynić. Jednocześnie ten przepis jest niezgodny z Konstytucją na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, gdyż różnicuje poznaniaków. Różnicuje poznaniaków domków jednorodzinnych z mieszkańcami pozostałych budynków wielorodzinnych. Jednocześnie ten przepis, który Państwo proponujecie, jest niezgodny z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie sprawy pilotażowej Marii Hutem-Czapskiej przeciwko Polsce, gdzie Polska przegrała. W tej chwili ta sprawa jest monitorowana przez Komisję Europejską i nie chciałbym, żeby również z tego powodu Polska straciła dotacje unijne dla rolnictwa, dla infrastruktury i tak dalej. Dlatego wnoszę o to, żeby albo Rada te przepisy, ustęp 8 i proponowany 9 w zakresie psich toalet, jak również późniejszy przepis w ustępie 7 w zakresie zabezpieczenia nieruchomości dla możliwości wybiegu psów, uchyliła z proponowanego projektu uchwały lub też przekazała do komisji właściwej merytorycznie, na przykład Komisji Komunalnej i Mieszkaniowej, celem rozważenia ponownie tego zakresu. Byłoby po prostu szkodą wielką, żeby z tego powodu wojewoda uchylił bardzo istotną nowelizację regulaminu porządku czystości. O to Wysoką Radę proszę i wnoszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Katarzyna Kretkowska.
Pan prezes Tulibacki podniósł przed chwilą kwestie, które także mnie rzucają się w oczy jako źródło potencjalnego konfliktu, nie tylko prawnego. Nie wiem, czy te zapisy dotyczące psich toalet były konsultowane z organizacjami zajmującymi się zwierzętami, a w szczególności psami. Zapewne nie były konsultowane z organizacjami zrzeszającymi właścicieli nieruchomości. Ustanowienie psich toalet jest pod każdym względem pomysłem słusznym, tylko jak czytamy ten paragraf mówiący o umożliwieniu psom załatwiania jakichś potrzeb fizjologicznych i co należy zrobić właściciele nieruchomości, etc. Nie ma tutaj w ogóle mowy o tym, co miasto zrobi, a że w ogóle miasto coś zrobi na terenie zarządzanym przez miasto, na przykład na terenie parków, na terenie skwerów, na terenie placy, ażeby pojawiły się psie toalety. Takiego zapisu o psich toaletach na terenie skwerów i parków nie ma. Jest mowa o psich toaletach, natomiast przy każdej nieruchomości wielorodzinnej i wydaje mi się, że ten zapis jest mało przemyślany, bo jeżeli jest nieruchomy, po pierwsze wygląda na to, że na terenie Śródmieścia w żadnym parku, na żadnym skwerze nie będzie psiej toalety, natomiast na każdym podwórku, przy każdej kamienicy będzie obowiązkowo ta betonowa, wypełniona piaskiem, z woreczkami, sprzątana psia toaleta, nawet jak w tym domu nie mieszka żaden pies. Czyli wygląda na to, że założenie jest takie, że właściciele psów mają być zachęcani do tego, żeby wyprowadzali swoje psy na czyjeś podwórko, żeby tam się te psy załatwiały, bo tam woreczki, prawda, właściciel przygotuje. No i potem, żeby wracali do domów. Ja pytałam o to, czy te zapisy w ogóle były konsultowane z ludźmi, którzy znają psy i ich zachowania, bo każdy właściciel psa, który pozwalał psu zachowywać się naturalnie, wie, że pies na własnym podwórku nie załatwia się, bo taka jest natura psia, że zawsze idzie dalej. Więc jakby założenie, że pies się będzie, który mieszka w tej kamicy, będzie się załatwiał na podwórku, jest, to chyba, że będzie zmuszany do tego, bo mu się nie pozwoli pójść dalej. I jest to mało, wydaje mi się, że jeżeli coś takiego uchwalimy, to będzie to źródłem konfliktu, będzie to wyśmiewane, nie będzie to akceptowane i będzie to martwe. Natomiast należałoby zapewnić te psie toalety tam, gdzie psy chodzą na spacery po prostu. Czyli przede wszystkim na terenie parków, na terenie skwerów, na terenie pustych placy. Tam, gdzie ludzie idą z psami na te spacery. I obecność psiej toalety tam by ułatwiała utrzymanie czystości. Bo tak to będziemy mieli sfrustrowanych, wściekłych właścicieli kamienic i parki, które wyglądają tak jak do tej pory, czyli parki, do których właściciel wyprowadzi psa i potem będzie szybko czmychał, uciekał, żeby tam nikt nie widział, że ten pies się załatwił, bo nie będzie tej psiej toalety. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Aldona Szlagowska.
Ja chciałam tylko pana prezydenta oficjalnie poprosić, bo już nieoficjalnie w przerwie prosiłam, że w momencie, kiedy będziemy otrzymamy do przeczytania projekt uchwały zmian w programie gospodarki odpadami, to proszę przedstawić nam w uzasadnieniu poszczególne te zmiany, tak żebyśmy nie musieli porównywać obu tekstów w szczegółach, bo szczególnie dla radnych, którzy nie uczestniczyli w tych pracach poprzednio, to będzie znacząca pomoc i przyspieszy pracę w czasie samej komisji. Natomiast miałabym również prośbę o to, żebyśmy tą szeroką dyskusję na temat całego procesu gospodarki odpadami jednak przenieśli na komisję i jednak może zaprosili więcej specjalistów, to na pewno nam poprawi pracę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majszycki.
Ja mam tylko krótką prośbę, aby w tej dyskusji, którą w tej chwili toczymy, abyśmy koncentrowali się na tym, co jest przedmiotem tego projektu uchwały, a nie tego, co nie jest, dla usprawnienia tutaj dalszych naszych procedowań.
Ja już o to też prosiłem. Pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski, bardzo proszę.
Dokończę wątek, mianowicie, szanowni państwo, ta nowelizacja, którą teraz omawiamy, nie będzie ostatnią pewnie w czasie tej kadencji. Czeka nas w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi od 1 stycznia 2009 roku kolejna, więc jakby nie powinniśmy się z tego powodu martwić, że te zmiany następują w miarę szybko. One są, jakby reagujemy szybko na różne rozwiązania prawne, które się w Polsce pojawiają. Mało tego, powiem jeszcze jedną rzecz, że prawdopodobnie w przyszłym roku przystąpimy do kolejnej nowelizacji planu gospodarki odpadami, który będzie wynikiem po pierwsze zmian w regulaminach, które jeszcze w międzyczasie będziemy pewnie nowelizowali i też odpowiedzi na rozwiązania prawne, także jest to akurat jeden z tych czynników działalności publicznej, mówi się tu o gospodarce odpadami, która podlega ciągłym zmianom i dobrze jest, że samorząd poznański do nich się dostosuje w miarę szybko i jest na bieżąco i aktualizuje wszystkie te rozwiązania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Aldona Szlagowska. Dobrze. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, chyba że pani dyrektor jeszcze chciałaby się odnieść do tych wypowiedzi. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie prezydenci, szanowni radni, chciałabym odpowiedzieć na wątpliwości pani radnej Kretkowskiej. Ta uchwała podlegała opiniowaniu tym jednostkom, których opinia jest wymagana zgodnie z ustawą. I takimi opiniami dysponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje, które zajmują się psami, to ten zespół, który pracował nad tymi zapisami, to organizacje zaprosił na spotkanie i one się zgadzają ze wszystkimi tymi zapisami, które są zawarte w zapisach do zmiany do uchwały. Chciałabym również powiedzieć, że to nie do końca jest prawda, że pies się nie lubi się załatwiać przy swojej posesji. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim tam psy wyprowadzone na spacer korzystają z tych miejsc, bo proszę tak daleko nie chodzić. Wystarczy wejść z Urzędu Miasta, przejść ulicą Gołębią, jak to wygląda od rana, bo wszyscy właśnie tylko tutaj dotrą, nigdzie więcej. Jeżeli tu się nie pojawią jakieś psie toalety, wybiegi, to nasze miasto będzie wyglądało tak brudne, jak jest, a również bardzo wcześnie rano tutaj turyści zwiedzają Poznań. Uważamy, że te podpisy są porządkujące i potrzeba dużo czasu, tak jak w przypadku segregacji odpadów, gdzie mieszkańcy powoli się przyzwyczajali do tego, że my będziemy konsekwentnie sprawdzać, to ja myślę, że przy przejęciu takiego przepisu, który będzie aktem prawa miejscowego, pozwoli nam również to na kontrolę właścicieli nieruchomości.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Ja mam pytanie, czy Urząd Miasta przeprowadził analizę na podstawie innych miast, które już takie uregulowania wprowadziły? Czy są znane w ogóle jakieś takie doświadczenia, że psy naprawdę korzystają z tych psich toalet?
To znaczy jest niewiele doświadczeń w Polsce, ale rzeczywiście sprawdzaliśmy, w których miastach ma to miejsce i tam, gdzie ma to miejsce, to rzeczywiście powstają toalety przy współfinansowaniu właśnie przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, przez miasta, tak jak w mieście u nas już na niektórych osiedlach takie wybiegi czy psie toalety przecież powstały. Czyli w sumie bierzemy przykład z tych, którzy już coś zrobili, a nie ukrywamy, że jeżeli będziemy konsekwentni, to może będziemy takim przykładem w Polsce, jak w zakresie segregacji odpadów, tak?
Pan radny Przemysław Markowski.
pani dyrektor ma wiedzę, że te działania są skuteczne po prostu. To, że wybudowali, to jest okej, ale czy naprawdę odnosi to skutek?
Nie, to znaczy oficjalnie mówią, że to jest bardzo trudne, że trzeba również prowadzić całą kontrolę, konsekwentnie sprawdzać, żeby to zdał egzamin. Ja przypominam, że tak samo zaczynaliśmy w 2000 roku, proszę Państwa, z segregacją odpadów. Też uczyliśmy, edukowaliśmy, my przygotujemy kolejne ulotki, które będą mówiły, w jaki sposób postępować z takimi obiektami, które się pojawią na terenie miasta Poznania i myślę, że konsekwencja w działaniu pozwoli, że mieszkańcy, a ja myślę, że my naszych pupili, jak nauczymy, przyzwyczajimy, to te pupile nie będą nam przynosiły więcej przyjemności, bo będziemy mieć mniej obowiązków.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Czy mogłaby pani dyrektor odpowiedzieć, dlaczego nie są przewidziane te psie toalety w parkach, na skwerach i na pustych placach? I także tutaj w tym jest mowa o tym, że co najmniej jeden wybieg na 1000 mieszkańców, czyli jak to będzie w Śródmieściu, gdzie tych właściciele są różni. Jest miasto, jest cała grupa pojedynczych, prywatnych właścicieli, jest dość gęsta zabudowa, jest, nie wiem, 30 parę tysięcy mieszkańców, czyli będzie 30 parę wybiegów dla psów, kto je zbuduje, kto je sfinansuje?
Nie, to znaczy my nie mówimy o 30 paru wybiegach w jednym miejscu. Uważamy, że właściciele nieruchomości mogą się między sobą porozumieć, po to jest wskazany, wpisany ten wskaźnik, że jeżeli jest tych mieszkańców przy danym właścicielu nieruchomości mniej, to ci właściciele nieruchomości mogą się porozumiewać między sobą, żeby powstał taki obiekt na 1000 mieszkańców zamieszkujących w okolicy. I muszę powiedzieć, że nikt nie mówi, że miasto Poznań nie będzie budowało, ponieważ tam, gdzie miasto jest zarządcą nieruchomości w postaci ZKZL-u poprzez spółkę MPGM i tak dalej, to również miasto w tym znaczeniu będzie odpowiedzialne za pobudowanie toalet, wybiegów do psów jako właściciel nieruchomości.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli Państwo chcielibyście, to my mamy, szkoda, że my nie mamy tego na slajdach, żeby Państwu pokazać. Mamy pobudowane toalety, które na terenie miasta Poznania, na przykład przy ulicy Karmelickiej wybudowane. Niektóre te, które już działają na terenie miasta Poznania, pobudowane przez Rady Osiedlowe i one naprawdę cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, którzy tam ze spokojem wyprowadzają psy i już się nauczyli korzystać z tych obiektów. To wygląda bardzo ładnie zagospodarowane w terenie. Nikomu to dosłownie nie przeszkadza.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Czy pani dyrektor mogłaby, ja po raz trzeci zadaję to samo pytanie, czy ja bym mogła uzyskać odpowiedź, dlaczego nie są przewidziane psie toalety na skwerach i w parkach, których właścicielem jest miasto Poznań, tylko są przewidziane na podwórkach kamienic i tu jest jeszcze w nawiasie, są wymienieni właściciele, którzy nie są miejskimi, spółdzielnie, TBS-y, wspólnoty. Dlaczego Państwo w pierwszym rzędzie nie przewidujecie i nie nakazujecie samym sobie, czyli miastu, nam, pobudowanie tych toalet tam, gdzie psy najczęściej są wyprowadzane na spacery?
Jeżeli mogę,
i po drugie, jeżeli ma być co najmniej jeden wybieg na 1000 mieszkańców, co jest no słuszne, to jak to będzie wyglądało na terenie 30-parotysięcznego Śródmieścia, gdzie jest, no nie wiem, około, nie wiem, 800 tysiąc różnych właścicieli, tak? Jak ma wyglądać to, jednym z tych wielu właścicieli jest miasto, jak to w praktyce ma wyglądać? Bo jeżeli ma być jeden wybieg na 1000 mieszkańców, no to tu powinno być 30 parę wybiegów. Na terenie tego ścisłego naszego Śródmieścia, tu gdzie siedzimy. Jak to ma wyglądać i gdzie?
Jeżeli mogę poprosić pana radnego Majchrzyckiego o ustosunkowanie się do tych pytań, a ja sobie pozwolę potem jeszcze też dopowiedzieć. Proszę.
Bardzo proszę.
Pozwoliłem sobie tutaj poprosić o głos, żeby tutaj bezpośrednio odpowiedzieć pani radnej na te bardzo słuszne uwagi. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że w parkach, zieleńcach, które są w tej chwili pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, tych wybiegów i toalet nie będzie. Wręcz przeciwnie, już jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Zieleni i są już konkretne propozycje i czekamy w tej chwili na lokalizację, gdzie można by tego typu miejsca umieścić. Oczywiście do każdego parku czy zieleńca trzeba podejść indywidualnie. Ich charakter czasami będzie no jakby decydował o tym, jakiej wielkości to będzie teren, natomiast zdecydowanie tak, wiemy, że tereny zielone zawsze właścicieli psów będą przyciągać, chociażby dlatego, żeby tam usiąść. Natomiast co dotyczy tego, tej ilości wybiegów na osiedlach mieszkaniowych, to tam podobnie jak w przypadku kamienic śródmiejskich, no będzie musiał decydować zdrowy rozsądek i możliwości techniczne. Także tutaj Wydział Gospodarki Komunalnej jest właściwym wydziałem do tego, aby przekazywać swoje uwagi. Takie uwagi już od niektórych osiedli, od spółdzielni mieszkaniowych są kierowane i bardzo dobrze, bo to znaczy, że spółdzielnie jakby myślą o tym, przygotowują się i w jakiś sposób próbują znaleźć swoje miejsce w tej sytuacji. I o to nam właśnie chodzi. Natomiast interes, jakby idea chyba dla wszystkich jest zrozumiała i cel jest wspólny. Nie chodzi o to, żeby miasto zarzucić psimi toaletami, żeby ona była na każdym rogu, bo nawet toalet dla ludzi nie ma tak wiele, nad czym również ubolewamy, ale chodzi o to, żeby rozwiązać problem dzisiaj psich odchodów. Kiedyś, kiedy ten problem będzie mniejszy, być może i te parametry będziemy zmieniać. Na dzień dzisiejszy taka jest potrzeba po to, żeby z rozmachem, a jednocześnie zdecydowanie postawić psim kupom nie.
Dziękuję. Pan prezydent Koszyński.
Szanowni Państwo, były też konsultacje prowadzone z mieszkańcami przy okazji akcji promującej korzystanie z worków foliowych do sprzątania psich odchodów. I ankieta została opracowana tutaj wspólnie przez wydziały, w tym udział brał BKRS. Opracowano ankietę i ponad 3000 mieszkańców Poznania wypełniło tą ankietę. Czyli ponad 3000 mamy odpowiedzi. I proszę Państwa, ponad 90% respondentów mieszkających w blokach wskazuje na konieczność instalacji koszy na psie odchody. Praktycznie wszyscy ankietowani, 97%, wskazują na konieczność budowy dużych psich wybiegów i deklarują chęć korzystania z nich. Wszyscy ankietowani popierają tworzenie psiej infrastruktury w mieście i oczekują zasadniczych zmian w tym względzie. To są odpowiedzi z tych ponad 3000 ankiet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To zabrzmiało dwuznacznie, że ankietowani chcą korzystać z tych wybiegów, ale chciałbym podsumować w tym momencie. Do projektu uchwały została zgłoszona poprawka Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, zrealizowana w całości przez autopoprawkę pana prezydenta oraz poprawka przeze mnie przeczytana pana radnego Wojciecha Maliszyckiego, co do której opinii pan prezydent się nie wypowiedział. Czy w tej sprawie jakaś opinia pana prezydenta jest również?
Panie przewodniczący, oczywiście, że akceptuję tą autopoprawkę.
Czyli też będzie przyjęta jako autopoprawka? Jest przyjęta jako autopoprawka?
Tak jest, może być.
Bo ona rozwiązuje problem odpowiedzialności za
to. Z tym,
to
że autopoprawka pana prezydenta dotyczyła nie tylko tego, co komisja tak, zgłosiła.
Również zmiany zapisu, że miejski rejestr PRUS prowadzony jest przez miasto Poznań.
I jeden błąd, który się tam zakradł, wprowadzona została
tak.
Cyfra, to też do wykreślenia.
W punkcie pierwszym przy literze C, tak jest. Jeśli nie będzie państwa protestu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Protestu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu, ponieważ zgłoszone poprawki zostały przyjęte w trybie autopoprawki, możemy przystąpić do głosowania w całości projektu. Jak już wcześniej powiedziałem, głosujemy projekt uchwały 489 w wersji A wraz z autopoprawkami przyjętymi przez prezydenta. Bardzo proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 1 głos przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 15, czyli projekt uchwały 534/08 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008. tradycyjnie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok wraz z autopoprawką. Tekst autopoprawki przed chwilą wręczyłam Panu Przewodniczącemu, natomiast Państwu został przekazany drogą elektroniczną dzisiaj rano. Wczoraj niektóre, podkreślam, niektóre zmiany zawarte w autopoprawce zostały przedstawione Komisji Budżetu i Finansów. Zupełnie pokrótce omówię projekt uchwały. W projekcie uchwały obok zmian formalnych wprowadzamy zmiany merytoryczne. Dotyczą one zarówno dochodów, jak i wydatków. Jak Państwo zdążyliście się zorientować, obraz dochodów i wydatków zniekształca korekta in minus w wysokości 40 milionów złotych. To zmniejszenie dochodów i wydatków o tą kwotę jest zabiegiem czysto technicznym związanym z koniecznością zabezpieczenia finansowego obok Aquanet projektów ISPA. A ponieważ spółka już zapłaciła faktury za roboty budowlane w wysokości 40 milionów, stąd zmniejszamy potencjalne zobowiązanie miasta z tego tytułu. Jednocześnie nie wpłyną w tej wysokości dochody, ponieważ nie powstało roszczenie miasta o zwrot wyłożonych kwot. Pomijając powyższą korektę, ogólnie zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. Dochody budżetu miasta zwiększamy o kwotę 25 milionów 900, prawie 33 tysiące. W tym dochody bieżące zwiększamy o kwotę ponad 17 milionów 473 tysiące, natomiast dochody majątkowe zwiększamy o kwotę prawie 8 milionów 463 tysiące. Te zwiększone dochody pozwolą częściowo zrekompensować zmniejszone tym projektem wpływy o 28 milionów złotych w pozycji pozostałe przychody z prywatyzacji. Nie wpłyną w tym roku środki ze sprzedaży udziałów w spółce Mięso Ryby Sery. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, zwiększamy je per saldo bez kwoty 40 milionów o prawie 750 tysięcy, w tym wydatki bieżące o kwotę 21 milionów 136 tysięcy, natomiast wydatki majątkowe per saldo zmniejszamy o kwotę 21 milionów 886 tysięcy. Te zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych dotyczą głównie inwestycji realizowanych w dziale transport i łączność oraz gospodarka komunalna. Ja nie będę w tej chwili omawiała poszczególnych pozycji zmian w budżecie, ponieważ były one Państwu przedstawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji merytorycznych. Dodam tylko, że wycofujemy się w tym roku z finansowania dokumentacji projektowej ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, z tak zwanego funduszu FRIK. Będziemy z tego funduszu korzystać w przyszłym roku. Inna ważna zmiana dotyczy źródła finansowania niedoboru środków. Mianowicie w miejsce obligacji proponujemy kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z opcją wykorzystania tego kredytu w latach 2008-2009. Na podstawie przeprowadzonych analiz oceniamy, że dzisiaj jest to najtańsze źródło finansowania inwestycji. Wiemy bardzo dobrze, że apetyt inwestorów na poznańskie obligacje jest duży, niemniej jednak marże, jakie proponują inwestorzy, są nie do zaakceptowania. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o autopoprawkę, obok zmian formalnych, które wczoraj omawiałam na Komisji Finansów, mamy cztery zmiany merytoryczne. Ponieważ prezydent postanowił między innymi uwzględnić autopoprawkę Komisji Kultury i zwiększył o 99 tysięcy wydatki w dziale Kultura i Ochrona Zabytków. W ramach tej kwoty o 53 tysiące zwiększamy plan dotacji dla Teatru Ósmego Dnia na realizację projektów teatralnych Miasto 2 i Dzieci Iczkeni oraz o 46 tysięcy zwiększamy plan dotacji dla Teatru Animacji. Środki te przeznaczone są na udział w Międzynarodowym Festiwalu Puppet Fair Sofia 2008 oraz na prezentację przedstawienia Pozytywka w Burgas. Jako źródło sfinansowania tych dwóch kwot prezydent proponuje środki zapisane w rezerwie ogólnej, a więc zmniejszamy o tą kwotę rezerwę ogólną. Ponadto zwiększamy o 300 tysięcy złotych, to jest do kwoty 513 tysięcy środki na promocję Akademicki Poznań. W projekcie uchwały, jak Państwo pamiętacie, zapisana była kwota na to zadanie w wysokości 213 tysięcy. Z rozmów z wykonawcami tego zadania wynikło, że będzie potrzebna znacznie wyższa kwota. I jako źródło sfinansowania kwoty 300 tysięcy prezydent proponuje zmniejszyć środki zapisane wstępnie w budżecie w dziale Szkolnictwo Wyższe. Środki to były, jak Państwo przypominacie sobie, zapisane na program stypendialny dla studentów. Czwarta zmiana merytoryczna dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych do projektów złożonych na konkurs o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródłem sfinansowania tego projektu są środki zapisane w rezerwie celowej na projekty unijne miękkie. Pozostałe zmiany mają charakter formalny i podstawą ich wprowadzenia do budżetu stanowią pisma wojewody wielkopolskiego zmieniające nam plan dotacji oraz umowy dotyczące pozyskania środków zagranicznych pochodzące od instytucji zarządzającej. I tak pod pismem wojewody wielkopolskiego w dziale pomoc społeczna dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 69 tysięcy. Jest to dotacja, którą miasto otrzymało na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dalej w dziale 801 pozycja środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. Dochody i wydatki zwiększamy o kwotę ponad 298 tysięcy. W ramach tej kwoty tą pozycję zwiększamy o 301 979 zł. W ramach tej kwoty 298 690 zł jest to kwota, która zwiększa plan środków związanych z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki. I 3289 zł jest to kwota, która zwiększa plan środków na realizację programu Comenius. Obydwa te zadania będą realizowane przez Poznańskie Licea Ogólnokształcące. Na podstawie PIS wojewody zwiększamy po stronie dochodów i wydatków plan dotacji celowych na zadania własne. Na zadania własne otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 334 tysiące. 296 317 zł jest to kwota, która zasili oświatę, a przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie pozatygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego. Dalej w ramach tych dotacji na zadania własne mamy kwotę 51 726 zł. Ta kwota zwiększa plan środków w dziale pomoc społeczna i przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowych związanych między innymi z realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008. W drodze autopoprawki po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy również dotację celową na zadanie z zakresu administracji rządowej. Jest to kwota 38 456 zł i jest ona przeznaczona decyzją wojewody na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za część nieruchomości położonej w dawnej wsi Plewiska, gmina Oborniki, która została zajęta z mocy prawa na własność państwa. Mamy też jedną dotację majątkową ona została przyznana w dziale pomoc społeczna w kwocie 18 tysięcy, a związana jest również z wdrożeniem nowego zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów. Poza tym w załącznikach dokonujemy odpowiednich zmian w załącznikach. Pewnych przesunięć dokonujemy w załączniku dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska. Również w załączniku dotyczącym zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań. Są to wszystkie zmiany. Zmiany, które Państwu przedstawiłam, nie wpływają na deficyt miasta i na sytuację finansową miasta, przynajmniej w roku 2008. W imieniu prezydenta proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian zaproponowanych projektem plus autopoprawką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawię Państwu opinię komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, głosując 0 za, 0 przeciw i 5 osób wstrzymujących się, opinia negatywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 1 głos za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się, opinia pozytywna, przepraszam. Komisja Oświaty i Wychowania, 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywna. Komisja Kultury i Nauki, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały, a ponadto przyjęło stanowisko w głosowaniu również 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, wnioskującej do prezydenta o uwzględnienie zadań, o których mówiła już pani skarbnik w swoim wystąpieniu. Rozumiem, że to nie poprawka, tylko stanowisko, które zostało uwzględnione w autopoprawce przez pana prezydenta. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, 10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, opinia pozytywna. Komisja Samorządowa, 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. I Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, 8 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, opinia pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej, 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, opinia pozytywna. Ponadto chciałbym poinformować, że wczoraj na moje ręce wpłynęło pismo od pana profesora Andrzeja Legockiego, przewodniczącego Rady Zarządzającej Programu Akademicki Poznań. Pismo, w którym ja zacytuję tylko kilka zdań. Pan profesor pisze, że z pełnym przekonaniem opowiadam się za przeprowadzeniem szerokiej akcji promocyjnej naszej inicjatywy Akademicki Poznań. Uważam, że spopularyzowanie oraz upowszechnienie idei i założeń Akademickiego Poznania jest nieodzownym elementem zwrócenia społecznej uwagi na największy potencjał twórczy naszego miasta, jakim są jego zasoby edukacyjne i badawcze. Uważam, że podjęcie przez władze i samorząd miasta Poznania tak ważnej inicjatywy, jaką jest Akademicki Poznań, zasługuje w całej rozciągłości na jej spopularyzowanie, gdyż tylko wtedy, kiedy inicjatywa ta będzie znana szerokim kręgom społecznym, przyniesie ona spodziewane owoce. Jest to głos w sprawie poprawki również, którą pani skarbnik przedstawiła, zwiększającej nakłady na promocję programu Akademicki Poznań. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby przedstawione opinie uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Norbert Napiera w imieniu klubu PiS. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Oczywiście ta nowelizacja dość gruntownie przedyskutowana została w trakcie posiedzeń poszczególnych komisji, Komisji Budżetu i innych komisji merytorycznych w zakresie działania tych komisji. A z toku analizy tych dyskusji zaniepokojenie nasze wzbudziły dwie rzeczy, mianowicie pierwsza i chyba najważniejsza to skala środków, jakie zaczynamy przeznaczać na odszkodowania z tytułu nierealizowanych wyroków eksmisyjnych. A to jest oczywiście jedynie konsekwencja budżetowa tego, że no, nie prowadzimy jako miasto Poznań spójnej polityki budownictwa socjalnego. My od początku kadencji apelujemy o chociażby opracowanie koncepcji takiej polityki budownictwa socjalnego. Przy okazji debat budżetowych zgłaszaliśmy stosowne poprawki. No, z tego niewiele wynikało i tego konsekwencje mamy w nowelizacji budżetu, nad którą debatujemy. No, 4,5 miliona, przepraszam, ponad 4 miliony, niecałe 4,5 miliona. To jest suma znaczna i szczerze mówiąc tu już powoli przestają przekonywać nawet zapewnienia, że bardziej opłacalne jest wypłacanie odszkodowań niż budowanie nowych mieszkań socjalnych, dlatego że wpadamy w pułapkę i w pewnym momencie stwierdzimy, że to już dawno przestało być opłacalne, a my nadal jesteśmy bez planu budownictwa socjalnego w Poznaniu. I druga rzecz, która też budzi pewne zaniepokojenie, to niewykorzystane pieniądze na inwestycje drogowe. Część z nich jakby, ja rozumiem, jest uzasadnione, ale rzeczywiście też skala może budzić pewne zaniepokojenie. W tej nowelizacji jest wiele rzeczy pożytecznych, potrzebnych, zdajemy sobie z tego sprawę, chociażby Akademicki Poznań, pewne środki Radosiedli. Niemniej jednak mówię, te dwie istotne rzeczy, w tym najistotniejsza kwestia, konsekwencje braku polityki budowy mieszkań socjalnych powodują, że Klub Radnych PiS nie poprze nowelizacji ustawy budżetu w wersji przedstawionej przez pana prezydenta na dzisiejszej sesji. Wstrzymamy się od głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, pani skarbnik. Bardzo chciałem prosić o przedstawienie przez panią skarbnik informacji na temat, które wydatki majątkowe zostały tą nowelizacją zmniejszone w ten sposób, że po prostu znikają te inwestycje. To będzie nam przydatne do uzyskania pewnego obrazu, jak na pół roku wygląda wykonywanie inwestycji w naszym mieście. No tych załączników oczywiście można to gdzieś wyczytać, ale to by trzeba chyba poświęcić na to kilka, jeżeli nie kilkanaście godzin. Pani skarbnik na pewno jako osobie, że tak powiem, od podstaw tworzącej tą zmianę i budżet w ogóle będzie dużo łatwiej taką informację nam przedstawić, a to da nam pewien obraz, z których inwestycji państwo rezygnujecie, jak chodzi ich wykonywanie w roku bieżącym. To jest sprawa pierwsza. Natomiast sprawa druga, też chciałem prosić o taką odpowiedź dotyczącą traktu królewsko-cesarskiego, bo nie ukrywam, że z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że ten projekt nie uzyskał dofinansowania, nie uzyska dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ponieważ jeszcze kilkanaście miesięcy temu liczyliśmy na takie dofinansowanie i to dofinansowanie było przez tak podobno nieprzychylny Poznaniowi poprzedni rząd przyznany, natomiast obecny rząd to zweryfikował, uznał w uzasadnieniu, że jest to, że to ten projekt ma charakter regionalny, a nie ponadregionalny, co może być zadziwiające dla nas poznaniaków i dlatego chciałbym się dowiedzieć, jakie państwo, czy jakieś jeszcze działania będziecie podejmować, żeby jednak lobbować na rzecz tego projektu. Mamy bardzo liczną grupę parlamentarzystów opcji rządzącej z Poznania i mam nadzieję, że włączą się też na rzecz tego, żeby tutaj trakt królewsko-cesarski, który niewątpliwie dla poznaniaków może być projektem atrakcyjnym, budzącym pewne zastrzeżenia z naszej strony, nie ukrywam, ale niewątpliwie atrakcyjnym turystycznie, żeby ten projekt dofinansowanie takie uzyskał, bo jak rozumiem na razie na to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej liczyć nie możemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam takie uprzejme pytanie do pani skarbnik, bo na Komisji Gospodarki Komunalnej, która zresztą zaopiniowała negatywnie ten projekt uchwały, nie zaopiniowała pozytywnie, czyli pan przewodniczący powiedział, że negatywnie. Pan przewodniczący powiedział negatywnie. Na tej komisji dowiedzieliśmy się w kilku właściwie zdaniach czy słowach, że zostaje zdjęte zadanie pod tytułem remont i modernizacja Lejku Łazarskiego. Dzisiaj pani skarbnik o tym nie mówiła, no bardzo bym się cieszyła, gdyby się okazało, że to jakieś było nieporozumienie, ale jeśli nie, no to bym prosiła panią skarbnik o wyjaśnienie, dlaczego to zadanie zostało zdjęte. Jak wszyscy sobie przypominamy, no długo walczyliśmy o to, żeby znalazły się środki na ten cel. No i powiem szczerze, no będziemy wielce zawiedzeni, mieszkańcy Łazarza i tamtej części Poznania, że to zadanie niestety nie zostanie zrobione. I prosimy o wyjaśnienie, ponieważ radni, którzy są z tego okręgu, pan radny Karczewski, pani radna Szlagowska, pan radny Wośkowiak, no nie wiemy właściwie, co się stało, że to zadanie nie jest wykonywane. Więc prosimy o wyjaśnienie.
Dziękuję.
A jeszcze...
Tak? I pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał tylko słówko wyjaśnienia, czuję się w pewnym momencie wywołany pytaniem tutaj pana radnego Szynkowskiego Welsenka dotyczącego działania rządu obecnego i poprzedniego, przychylności i nieprzychylności dla samorządów i tak dalej w kontekście traktu cesarsko-królewskiego. Rzeczywiście tutaj ma pan rację, że pewne programy restrukturyzacyjne przez rząd Platformy Obywatelskiej jako rząd tym razem merytoryczny zostały zweryfikowane. Sytuacja polega na tym, że dofinansowanie globalne z programu w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska, ono może wynieść maksymalnie 60% udziału własnych. Natomiast dofinansowanie w ramach Ministerstwa Kultury aż 80%. W związku z czym zysk dla mieszkańców Poznania wynosiłby 20% całej sumy. Z pewnej ostrożności procesowej, jak mówią prawnicy, gdyby Poznański Urząd Miasta i prezydent nie zdążył tego programu traktu królewsko-cesarskiego umieścić w programie Ministerstwa Kultury, ponieważ tutaj są bardzo duże rzeczywiście obostrzenia i tak dalej. Ten program jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej programu infrastruktury i środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska. Także to wszystko, co pan powiedział, panie radny, to i prawda, i nieprawda. Rzeczywiście niby skreślony, ale nie skreślony. Natomiast jestem o tym przekonany, że ten projekt będzie realizowany. Oczywiście w szczegółach, i to mówię również do państwa dziennikarzy, jak i do pana radnego, bardzo proszę skontaktować się z panem prezydentem Grobelnym i również z poznańskimi parlamentarzystami, którzy te sprawy śledzą na bieżąco. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Padło kilka pytań. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi. Pan prezydent Kaiser, tak?
Dwa, trzy. Działa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, momencik. Proszę państwa, szczegółowe dwie pytania, jeżeli chodzi o trakt cesarski.
Przepraszam, panie prezydencie. Chciałbym poprosić państwa, którzy prowadzą rozmowy kuluarowe, o przeniesienie się rzeczywiście do kuluarów, ponieważ to przeszkadza jednak troszkę. Bardzo proszę.
Trakt królewsko-cesarski. Przypominam, że w budżecie zamierzamy zabezpieczyć środki na przygotowywanie już dokumentacji, czyli naszym zdaniem projekt należy kontynuować. I ta informacja już padła. Na dzień dzisiejszy on jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej, a więc w przypadku, jeśli realizacja programów zatwierdzonych napotka na trudności i zostaną zwolnione środki, to w pierwszej kolejności zostanie projekt poznański. Taki jest stan faktyczny. Rzeczywiście nie ma go na liście, więc to dofinansowanie jest, powiedziałbym, prawdopodobne, aczkolwiek na dzień dzisiejszy to jeszcze jest lista rezerwowa, ale jesteśmy przecież na pierwszym miejscu. I stąd propozycja dla państwa, aby w wyniku państwa decyzji w budżecie przesunąć środki, umożliwiając nam już sfinansowanie ze środków własnych miasta Poznania prac przygotowujących tą inwestycję. To będzie także wykorzystywane, gdybyśmy weszli na dofinansowanie ministerstwa. Te dokumenty też będą potrzebne. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, pan Szynkowski zgłaszany ze zmniejszeniem, jakby mówił o znikaniu inwestycji, ale tu są rzeczywiście zmiany. Jest to załącznik do budżetu wydatki majątkowe. Ja sądzę, że nie ma sensu jego czytać, po prostu on jest czytelny. To jest jeden załącznik numer 5. Przepraszam. Strona 42. I oczywiście uzasadnienie odpowiednio na stronach od strony 98 i strona 108. Także ja sądzę, że proponuję ten sposób, bo byłoby niezręcznie, gdybym ja po prostu czytał strony, które Państwo wszyscy macie przed sobą. Stąd proszę Pana Radnego, żeby zajrzał na te konkretne trzy kartki i tam ma informację, o którą, te strony, o którą prosił. Jeszcze raz może.
Załącznik numer 5 do projektu uchwały, strona 42. On obrazuje wszelkie zmiany, jakie dokonujemy w zadaniach inwestycyjnych. Natomiast dodatkowa informacja i objaśnienie znajdują się w uzasadnieniu do projektu uchwały, strona 98. Od strony 98 i potem strona 108. Tam opisujemy pozycję inwestycji.
I bym prosił jeszcze pana prezydenta Kruszyńskiego o informację w sprawie Lejka Łazarskiego. Dziękuję.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, problem, jaki zaistniał przy realizacji tak zwanego Lejka Łazarskiego, polega na tym, że do tej pory właściwie nie mamy jeszcze decyzji lokalizacyjnej. Albo ona już została wydana teraz pod koniec sierpnia, albo za chwilę będzie wydana. W związku z tym i tak nie jesteśmy w stanie zrealizować tego projektu w tym roku i dlatego te pieniądze proponujemy zdjąć. Co nie znaczy, że oczywiście nie zamierzamy w przyszłości, czy powiedzmy dalej prowadzić procedury związane z realizacją tego zadania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, no bardzo przepraszam, że może trochę ta sprawa, że tak powiem, odrobinę może spowodować przedłużenie sesji, ale my nie mamy numeracji stron w asystencie tej uchwały, w związku z czym ja nie jestem w stanie znaleźć tych pozycji, które pani skarbnik podaje, więc prosiłbym o to chociażby 10 minut przerwy, żebyśmy mogli się zapoznać, jakie inwestycje są wykreślane, w którym miejscu, no bo chciałbym jednak z pełną odpowiedzialnością głosować nad tym projektem uchwały. Także jeżeli mógłbym prosić pana przewodniczącego o te 10 minut przerwy. Skseruję te strony od pani skarbnik. Omówimy to pokrótce wśród członków naszego klubu i myślę, że to byłoby uczciwe.
Znaczy, ogłaszam przerwę, chociaż nim ogłoszę przerwę, powiem jedną rzecz. Mianowicie szef pańskiego klubu zadeklarował, że państwo się wstrzymają od głosowania w tej sprawie, więc rozumiem, że to dociekanie w tej chwili i tak nie ma znaczenia dla sposobu głosowania przez pana, chyba że tamta deklaracja była na wyrost. Ale ogłaszam przerwę do godziny... Pan Wojciech Kręgleski chciał coś powiedzieć. Nie, pan Wojciech Kręgleski był przedtem.
Członków klubu Platforma Obywatelska zapraszam na krótkie spotkanie.
To jest tylko spotkanie klubu w takim razie. A pani radna Kretkowska w takim razie? Ogłaszam przerwę do godziny 13:45 zgodnie z życzeniem 10 minut, ale proszę o przestrzeganie tej godziny.